Dzień dobry wieczór, Piotrze, po raz pierwszy dzisiaj.
Dzień dobry wieczór, witam wszystkich.
Cóż, zaczynamy od no już właściwie tradycyjnego, no bo jak trzeci raz, to już pewna tradycja. Mam nadzieję, że ona się będzie tylko powiększać, ta tradycja. Zaczynamy od przedstawienia kolejnego numeru Nieznanego Świata.
Tak.
Pojawił się numer przyszłoroczny, pierwszy, styczniowy, już w grudniu. To bardzo dobra forma wydawnicza, że numer się pojawia tak wcześnie. No i w numerze, jak zwykle, rzeczy przyciągające.
Tak, numer trafił do sprzedaży 20 grudnia. Piotr pozostanie przez miesiąc. Zachęcam, by do niego sięgnąć. Tutaj bez względu nawet na tą przerwę świąteczną, gdyż jak zwykle pełen jest interesujących, unikatowych treści z dziedzin alternatywnych, od ezoteryki po naukę z pogranicza. I tak jak wiele innych numerów z tych 12, które się ukazują każdego roku, ten noworoczny ma coś, co go wyróżnia i to jest takie skupienie się na przyszłości zawsze. Tym, co może przynieść kolejny rok. Często są to jakieś przepowiednie, no i oczywiście tradycyjna prognoza astrologiczna.
No tak, ale ja może mniej ciągnę w kierunku prognoz astrologicznych, bo fajnie jak się sprawdza, fajnie poczytać, ale no dobrze, zostawię to dla siebie. Natomiast ja zdecydowanie przykułem się do takiego artykułu, który jest zaraz na początku. Pewno dlatego się przykułem od razu, bo od razu na niego trafiłem, a mianowicie artykuł o wodorze jako takim cudownym paliwie przyszłości. Niby to wszystko wiemy, no, że wodór, że to taka alternatywa dla tego prądu, który w ogóle, ale ten artykuł jest po prostu otwiera oczy, zdejmuje klapki z tych oczu, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej określić, dosyć taki, nieźle to brzmi, wyczerpujący, on nie jest wyczerpujący, on wyczerpuje temat.
O wodorze często mówi się jako o paliwie przyszłości, to jest taką jaskółką tego są na przykład obecne w miastach autobusy z napędem wodorowym. No paradoksalnie, tak na pierwszy rzut oka ma same zalety. No jest jednym z najpowszechniej występujących pierwiastków. Jest bezemisyjny, czyli nie wydziela toksycznych spalin. No i też istnieje już całkiem rozwinięta technologia ogniw wodorowych. No i pojawia się pytanie, skoro to wszystko już jakoś funkcjonuje, to dlaczego więc napędzane wodorem pojazdy no, nie wyparły tych coraz bardziej popularnych elektryków? Samochód elektryczny przecież też nie jest bezemisyjny, jakby na to nie patrzeć, no bo nawet w krajach wysoce rozwiniętych, jak w Stanach Zjednoczonych, 20% wytwarzanej energii w elektrowniach no, pochodzi z węgla kamiennego. I tutaj w swoim artykule Marcin Gibas, którego mieliście okazję usłyszeć w debacie ufologicznej poświęconej incydentowi Jerzmanowickiemu, zapraszam do niej na kanał Radia Paranormalium, wyjaśnia, że potrzeba czasu na udoskonalenie tych ogniw wodorowych, a także samych źródeł czystego gazu. Na chwilę obecną, jak wyjaśnia, jego produkcja w dużych ilościach pod względem przemysłowym no wymaga zastosowania po prostu paliw kopalnych i koło się zamyka. Nie bez znaczenia jest też kwestia spalin, czyli w tym wypadku pary wodnej, która też nie jest tak nieszkodliwa, jakby się mogło wydawać. I o innych ciemnych stronach energii wodorowej Marcin pisze w swoim artykule, który otwiera numer styczniowy.
Ja dlatego tak się zafascynowałem tym artykułem, ponieważ on pokazuje, w jakim labiryncie jesteśmy. Bo rzeczywiście pod koniec artykułu autor stawia znak zapytania i pisze o parze wodnej. My w tym szale zwalczania CO2 w ogóle nie zwróciliśmy uwagi, że para wodna, jeśli potraktować ją jako gaz, to jest również gazem cieplarnianym, tak jak to powiedziałeś, Piotrze. I w związku z tym dalsze jej produkowanie, wyrzucanie w atmosferę no nie sprzyja temu, czego chcemy uniknąć, ale to jest jeszcze, powiedziałem o labiryncie, no bo lansowana jest teza, że produkujmy w związku z tym samochodziki elektryczne, tylko ja się pytam, kto te samochodziki, a właściwie z czego te samochodziki będą ładowane? No, nie ma tyle prądu w Europie, żeby każdy mógł sobie samochodzik naładować. A wtedy pojawia się pytanie, no ale czy każdy musi mieć samochód elektryczny? Może to w ogóle zmierza ku czemuś innemu? To oczywiście nie jest temat tego artykułu, więc sobie go odpuszczę na razie, ten temat. No ale to temat zawsze do dyskutowania. Dla tych, którzy lubią dyskutować, no jak najbardziej otwarty. A myślę, że argumentem, dostarczy argumentów, ten artykuł, o którym Piotr wspomniał, o, tam jest kilka mocnych argumentów za tym, żeby się wodorem interesować, ale interesować w sposób taki, tak jak powiedziałeś, ostrożny, czyli trzeba to jeszcze przygotować wszystko. No a teraz przejdźmy do artykułu, właściwie do wywiadu, który przeczytałem, no naprawdę z wypiekami na twarzy. Mianowicie to jest artykuł, to jest wywiad, który no, ma Boga w tytule. I to tak mocny tytuł, w którym czytamy, że jeśli Bóg istnieje, to jest istotą, która tak naprawdę nie jest dobra. To jest wywiad z pisarzem. Jakby mogło w takim razie zabraknąć go bibliotekarium z Michałem Stonawskim. Wywiad, który przeprowadziła inna pisarka, która w bibliotekarium gościła już nie raz, a mianowicie Marta Sobiecka. No ale co tam w trawie piszczy?
Tak, jest to wywiad z Michałem Stonawskim, autorem książki Paranormalne egzorcyzmy, prawdziwe historie opętań. Ja się koncentruję na pytaniu, czy w XXI wieku jest miejsce na dyskusję o opętaniach, ale taką dyskusję poza kościołem, czyli w tej sferze świeckiej i w psychiatrii. W naszym kraju działa coraz więcej egzorcystów, nie tylko tych kościelnych, ale i świeckich, oczywiście nieuznawanych przez kościół. Bo ten nieco zmonopolizował dla siebie zjawisko opętania, które budzi oczywiście wiele wątpliwości. Także we mnie budzi pewne uzasadnione pytania. O ile bowiem uważam opętania za stan psychiczny, realny, to nie do końca kupuję wszystko to, o czym mówią egzorcyści w sutannach. I związani z kościołem pisarze. I to samo też dotyczy tych egzorcystów świeckich, którzy często są po prostu mocno skoncentrowani na wzbudzaniu sensacji. Ale zauważmy, że to w większości kościół wykreował wizerunek współczesny opętania demonicznego. To też jest jeden z niewielu straszaków, działających straszaków na wiernych, jakie kościołowi pozostał. Księża zdają się sugerować, tak, opętania istnieją, ludzie naprawdę wypluwają szpilki i lewitują, no ale tylko my wiemy, jak się przed tym bronić i jak walczyć z szatanem. Tymczasem opętanie to materia bardzo skomplikowana i moim zdaniem głos w tej sprawie powinni coraz częściej zabierać psychiatrzy i psychologowie. No bo oni często, jeżeli już o tym mówią, podkreślają, że egzorcyzm to taki rodzaj prymitywnej psychoterapii. Jakiekolwiek siły za tym stoją, to po prostu egzorcyzmy działają. I wiele osób może rzeczywiście poczuć ulgę po ich przebyciu, co jednakże nie oznacza wcale, że zostali opętani przez demona. No i to też jest taka cała legenda opętań, bo okazuje się, że my często słyszymy historie, ale rzadko widzimy dowody. Wielu księży otwarcie mówi jednak, że nim ktoś podda się egzorcyzmowi, no to powinien odwiedzić lekarza. Sam Michał Stonawski zebrał w swojej książce relacje bardzo wielu osób ze wszystkich stron barykady. Mówię ze wszystkich stron, bo są nie tylko dwie. Nie tylko świeccy egzorcyści i nie tylko ci kościelni, ale jest też taka szara strefa, powiedzmy, o różnego rodzaju, nawet nie wiem jak ich nazwać, ezoterycy, samozwańcy, którzy chcą się na własną rękę z tymi demonami rozprawiać. Także tutaj jest to niezwykle ciekawy temat, tym bardziej, że Michał Stonawski no, zetknął się z tym wszystkim osobiście, czego rezultatem i efektem jest wspomniana książka. Mam nadzieję, że o tym opowiem w bibliotekarium jeszcze.
No, pewnie opowie. Natomiast jak tak mówiłeś, przyszła mi do głowy taka fraza podziemie ezoteryczne. To by było coś. Zresztą z tej rozmowy wynika, że Michał Stonawski tak do końca przecież nie wyklucza demonów jako źródła tych opętań. On jest po prostu człowiekiem poszukującym. Tak jak zrozumiałem ten wywiad, on nie stawia kropki nad i, nie stara się przekonywać do tego, że jest jeden obraz tego wszystkiego. No, w sumie mi bardzo odpowiada w tym, co mówi.
No bo tak jest. Opętania mają też swój odpowiednik w świecie ezoteryki. To są tak zwane opętania duchowe. O nich się mówi mało. To są po prostu przypadki, kiedy mówiąc najkrócej, u kogoś jedna świadomość zastępuje nagle drugą. Zostaje zastąpiona drugą. Wiele tego typu przypadków opisał Ian Wilson na przykład i one były czasem poruszające. Ja zapamiętałem taki jeden. Kiedy po prostu pewien mężczyzna, bodajże Brytyjczyk, udał się do psychiatry, po prostu opętywał go raz na jakiś czas duch, z tego co pamiętam, zabitego dawno zwierzęcia. Dopiero pod wpływem hipnozy udało się w nim pewne rzeczy wyprostować. No, na pierwszy rzut oka był opętany, no ale kiedy zajęli się nim psychiatrzy, to już wszystko zostało w jakiś sposób poukładane, ale psychiatrzy naprawdę twierdzą, że egzorcyzmy są w stanie pomóc. Pamiętam, jak przeprowadzałem wywiad z takim jednym lekarzem, Stevenem Diamondem, który się tą tematyką zajmował, i on powiedział to wprost, że niekiedy to po prostu jest skuteczne. To pozostaje jeszcze ten cały nawias, powiedziałbym, ezoteryczno-religijny, no bo jakoś sobie to trzeba tłumaczyć. Samo zjawisko jest realne, natomiast zostały do niego dopisane różnego rodzaju wyjaśnienia. No i teraz pytanie, za którym się opowiedzieć. No, to jest wieloźródłowe zjawisko, tak jak wiele innych fenomenów z pogranicza, jak chociażby UFO. Dlatego warto trzymać tutaj jakiś dystans do tego wszystkiego, no, jednocześnie podchodząc do tego z otwartym umysłem.
Jest w tym numerze artykuł, który nosi tytuł Oko, które widzi, oko, które wie. Jego autorką jest Joanna Bohaczek-Trąbska, która tydzień temu gościła w naszej audycji. A co tym razem znajdziemy w jej wykonaniu w Nieznanym Świecie?
Pozdrawiamy Joannę serdecznie. Tutaj mało kto wie, ale my z Joanną żeśmy się zetknęli dość dawno temu tak naprawdę. Spotkaliśmy się, chociaż żeśmy się oczywiście nie znali. Ja nie wiedziałem, że ona się zajmuje tym, czym się zajmuje. Ja nie wiedziałem, że ona nie wiedziała, że ja się interesuję tym, czym się interesuje. Pracowała po prostu na wydziale, tam gdzie studiowałem. No i okazuje się, że to jest bardzo, bardzo mocno ezoteryczna uczelnia. Dziś to jest Uniwersytet Jana Długosza, bo tam osób zainteresowanych zjawiskami z pogranicza było naprawdę sporo, ale to już taka mała dygresja. No, jest to artykuł, który jako kolejny wpisuje się w symbolikę spoglądania w przyszłość. Oko, które widzi i oko, które wie, no, analizuje symbolikę oka, zarówno w tradycji ludowej, w okultyzmie, jak i w ezoteryce. Symbol ten towarzyszy ludzkości no, od bardzo dawna i odnosi się zarówno do wszechobecnego boskiego spojrzenia, jak i do drzemiących w człowieku no, nie zawsze pozytywnych sił. Otóż wiara w złe oko, powszechna do dziś na Bałkanach czy Bliskim Wschodzie, a mająca tutaj wyraz w postaci tego zabezpieczenia, talizmanu zwanego okiem proroka, była popularna także w Polsce. Osoba dysponująca złym spojrzeniem mogła kogoś uroczyć, wtedy dorosła albo dziecko nagle zaczynał chorować, bolała go głowę, miotował. Można ten czar było odczynić, no i chyba każdy taki domorosły guślarz wie, jak to się robiło, ale osoby ze złym okiem mogły też szkodzić na przykład zwierzętom i roślinom. Dlatego w Polsce prewencyjnie małym dzieciom wiązało się i wiąże takie czerwone kokardki. No ale oczywiście to tylko jeden z wątków tej niezwykłej sadze o oku, bo równie długą historię mają talizmany na nim wzorowane, no chociażby słynne oko Horusa.
I kolejny artykuł z najnowszego numeru, który nosi tytuł Rok Marsa, obawy i nadzieje. To jest prognoza astrologiczna zarówno dla Polski, jak i dla świata na zbliżający się 2023 rok. To jak będzie?
A jak będzie? Wujek Szwejk miał takie powiedzenie, że no nigdy jeszcze nie było tak, żeby jakoś nie było. Jakoś to będzie. A prognoza astrologiczna to stały element wydań noworocznych. Jej autorem jest znany astrolog dr Piotr Piotrowski, któremu w poprzednich latach udawało się wielokrotnie przewidzieć pewne tendencje. No nie jest to bowiem taka stricte przepowiednia tego, co się wydarzy, lecz próba wykalkulowania tego, w jaki sposób w oparciu o pewne zasady astrologiczne może potoczyć się czyjeś życie albo jakiś proces, powiedzmy. Oczywiście w tym przypadku jest tak samo jak z przepowiedniami Krzysztofa Jackowskiego. Jedni wierzą, inni nie, choć muszę powiedzieć, że astrologia jest dość skomplikowaną dziedziną i warto mieć w niej pewne rozeznanie, a przynajmniej wiedzieć, na czym to polega i jak to się robi. Horoskopy z pism dla kobiet to tylko takie nikłe tło tej astrologii prawdziwej, o czym można się przekonać, chociażby oglądając wywiady z doktorem Piotrowskim. Mało też kto wie, że w Polsce dziedziną tą zajmowało się wielu uczonych, w tym Leszek Weres, czy legendarna David Harclay, w rzeczywistości profesor Violetta Kosewska-Boszewa, językoznawczyni i slawistka. No ale coś, co się konkretnie wydarzy. Ja tutaj sobie pozwolę zacytować doktora Piotrowskiego. Ludzkość rozpoczyna nową erę, a ze światem, który znamy, trzeba będzie się pożegnać. To oczywiście fundament do dalszych analiz. Najważniejsze z takiego astrologicznego punktu widzenia wydarzenia będą miały miejsce w marcu 2023 roku. No ale co to będzie, to już musicie sobie doczytać w tym artykule.
Ja powiem tak, że jako taki umiarkowany konserwatysta, to jak słyszę o takich radykalnych zmianach, to mi się tak robi ciężko na duszy. No ale poza tym artykułem, o którym wspomnieliśmy, jest jeszcze horoskop na cały rok. Też tradycyjny element krajobrazu nieznanego świata, tego na początku roku. Też mamy cały zestaw znaków zodiaku, no i każdy sobie może znaleźć, co go tam w przyszłym roku może czekać.
Tak, ale jak powiedziałem, astrologia jest cholernie skomplikowana i im bardziej człowiek w nią wchodzi, im więcej o tym czyta, tym bardziej się dziwi w takim pozytywnym sejfie. No, dla mnie niektóre elementy astrologii to czarna magia, natomiast podziwiam tych astrologów, którzy studiują tą dziedzinę, mam ogromną wiedzę, mają wielu klientów i są naprawdę cholernie trafni, tylko że to nie jest jasnowidzenie. O, no, jeżeli chcecie się przekonać, to musicie odwiedzić któregoś z dobrych astrologów. No ale co jeszcze w tym numerze? Dwie ważne rzeczy. Bardzo interesujący news, w zasadzie doniesienie na temat wyników badań medycznych, które potwierdzają obecność komórek grzybowych w nowotworach. No i ożywia to krążącą od wielu lat, a nawet dekad hipotezę, że nowotwory mają z grzybami wiele wspólnego. W styczniowym Nieznanym Świecie nie możecie też przegapić pierwszego odcinka nowego cyklu, którego autorem jest Wojtek Chudziński. Analizuje on tam dowody na istnienie świadomości przedurodzeniowej. O tym cyklu jeszcze będziemy mówić, bo to jest niezwykle ciekawy temat. Pisze tam on o wielu badaczach, także tych z nauki mainstreamowej, którzy no, podczas hipnozy cofali ludzi do momentu przed urodzeniem. I osoby te wspominały, że nie tylko przebywały w jakiejś formie świadomości, ale poza ciałem, jednocześnie w bliskim związku z tym rozwijającym się w łonie matki organizmem, no ale też mogli odtworzyć swoje wspomnienia na bardzo wczesnym etapie życia. I teraz pytanie, czy to jest dowód na reinkarnację, czy to jest dowód na to, że tak zwana świadomość to tak naprawdę dusza, która się wciela w ciało. No i dlaczego te wspomnienia, skoro da się je odtworzyć i w jakimś stopniu potwierdzić po latach, się u nas zacierają. To znaczy, że że nasz mózg jest, nie wiem, jakoś zaprogramowany na ich utratę. To wszystko jest bardzo ciekawe. Przypominam, że numer styczniowy Nieznanego Świata znajdziecie w kioskach, także na naszej platformie elektronicznej. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę na Facebooku, jak i na grupę dyskusyjną o nazwie Czytelnicy Nieznanego Świata.
Pięknie dziękuję, Piotrze. Cóż, czytajcie Państwo Nieznany Świat. A za miesiąc zapraszamy na kolejną polecankę, tym razem numeru lutowego.
Tak jest. Pozdrowienia.